Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Właściwie to był stary dżingiel, bo to się wszystko nam pomieszało. Dzień dobry Państwu, Wiktor Świetlik. To jest Wolski przez Świetlik, a dzisiaj nas jest nawet tu więcej, gdyż my tutaj walczymy trochę z popołudniowymi formatami, więc jesteśmy ja i Marcin Wolski.
Kłania się pięknie.
Ale jest z nami też Radosław Fogiel, więc trochę będziemy rozmawiać między sobą, a trochę będzie wywiadu politycznego. Radosław Fogiel, polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry. Bardzo miło.
To chyba zaczniemy od gościa i co? Chyba zapytamy się o problemy, które ma. Właściwie triumfy, wzloty i upadki. Wzloty i upadki bym powiedział wizerunkowo.
Raczej bym uderzył w triumfy. Znaczy od triumfu powiedział parę słów. I to, że ma problemy, moim zdaniem, jest efektem właściowego triumfu. Prawdopodobnie płacz i zgrzytanie zębów i wściekłość Donalda spowodowały, że wszystkie siły w kraju, łącznie ze służbami specjalnymi, dostały rozkaz: znaleźcie cokolwiek. Cokolwiek, by to przykryć.
No dobra, pytanie do Radosława Fogla. No jednak ja mam wrażenie, że przynajmniej komunikacja, trochę był z nią problem przy okazji tej sprawy. Właściwie tak naprawdę, no jeżeli jest coś takiego jak historia, no wiadomo jak w Polsce się patrzy na w ogóle sprawy tych mieszkań po tym, co się działo w Warszawie, no to chyba można było to jakoś wyjaśnić trochę wcześniej, ze 2 miesiące wcześniej, a nie teraz.
Ja powiem tak, generalnie tę sytuację opisując tych, jak to panowie nazwali, wzlotów i upadków. My co prawda nie chcemy Paryża w Warszawie, bo wiemy jak dzisiaj wygląda sytuacja w Paryżu, ale myślę, że dewizę Paryża można tu przywołać: fluktuat nec mergitur, rzuca nim fala, ale nie tonie, więc ta fala będzie rzucać i do pierwszej tury wyborów, i do drugiej tury wyborów, ale jestem przekonany, że okręt Karol Nawrocki spokojnie zacumuje w porcie pod tytułem prezydentura Rzeczypospolitej. A jeśli chodzi o tę konkretną sytuację, no to rzeczywiście to pierwszy raz tak w sposób tak otwarty widać to, o czym pisał już swego czasu, nie tak odległego, profesor Cenckiewicz. To znaczy, że zaprzęgnięto rzeczywiście wszystkie zasoby państwa, łącznie ze służbami specjalnymi, łącznie z czymś, co powinno być zacementowane i niewykorzystywane nigdy do innych zadań niż bezpieczeństwo państwa, czyli teczki bezpieczeństwa wytworzone przy okazji tak zwanych sprawdzeń, czyli dawania dostępu do informacji niejawnych, do informacji ściśle tajnych, bo to uderza nie w Karola Nawrockiego jako kandydata, tylko to uderza w podstawy zaufania do państwa i do instytucji państwa, bo jak ktokolwiek ma w przyszłości poddać się, czy nie mieć wątpliwości wobec poddania się procedurze sprawdzającej, jeżeli nie ma zaufania do służb, że to, co w tej ankiecie, to jest długa, kilkudziesięciostronicowa ankieta, zawrze na dużym poziomie otwartości i szczerości, no bo to na tym to polega, że to nie wypłynie, że to nie zostanie użyte jako kompromaty, bo to mogą być informacje, które w żaden sposób nie podkopują na przykład zaufania do danej osoby, jeśli chodzi o dostęp do informacji niejawnych, no ale mogą być z jakiegoś powodu dla kogoś niezręczne. I to, żeby było jasne, żeby mi tu zaraz ktoś dziecka w brzuch nie wpychała, nie mówię o sytuacji Karola Nawrockiego, tylko o sytuacji hipotetycznej.
Ale a propos niezręczności, panie pośle, no ale nie widzi pan, że trochę jednak komunikacyjnie to też po waszej stronie sprawa była zawalona?
Bo to jest tak. Ja oczywiście nie siedząc w samym centrum wydarzeń sztabowych, tutaj mogę tylko mówić na podstawie doświadczeń i tej wiedzy wtórnej, ale z doświadczenia też trochę rzecznikowskiego wiem, że często to jest tak, że jeżeli się chce coś wyjaśnić do spodu i wymaga to przejścia nie tylko od punktu A do punktu B i uwieńczenia tego dużym boom, ale wymaga to przejścia przez punkty B, C, D, E i F, a następnie zahaczenia jeszcze o G z jakiegoś powodu, żeby właśnie wszystko do spodu wyświetlić, no to niestety bardzo łatwo komuś w złej wierze jest przejść od punktu A do punktu D i zacząć krzyczeć, że ktoś ma coś do ukrycia.
Ja bym chciał zwrócić uwagę jedno, że chyba przywiązujesz, Wiktor, zbyt dużą wagę do sprawy. Przecież to jest rzecz nieprawdopodobnie błaha. Powiedzmy to głośno. Nie w porównaniu z wszystkimi mieszkaniami pana Adamowicza błogosławionego świętego Gdańskiego. W porównaniu z innymi mieszkaniami, kontami, żonami, teściowymi, pieniędzmi w teczce. Nie zostało popełnione żadne przestępstwo. Nie został dokonany żaden przekręt. Co więcej, to są tego rodzaju rzeczy, o których można nawet nie pamiętać.
Marcin, pełna zgoda, ale jest za 5-12, no, powiedzmy jest za kwadrans 12. Mm. Jeszcze nie za 5-12. Zobaczymy, co będzie, co wyjdzie. No bo ja przypuszczam, że na sam koniec to już polecą takie kompromaty i zmyślenia po prostu, że to i tak wszystko przyćmi, co było do tej pory. I to spodziewam się, że raczej ze strony Trzaskowskiego, nazwijmy to, poleci i służb państwowych, a także mediów niemieckich i innych, ale myślę, że z drugiej strony też mogą takie rzeczy polecieć, więc ja spodziewam się, że to zostanie przykryte, ale to nie jest najlepsza sytuacja. Mam wrażenie, że jest to jeden z większych kryzysów, bym powiedział, w tej kampanii, bez względu na to, że to, o czym mówisz, to jest prawda, że rzeczywiście sprawa jest, no, w kontekście portfela pani Adamowicz, albo widziałem dzisiaj pana Kropiwnickiego, który krytykował na przykład. Brakuje mi głosu Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej męża, bo właściwie oni są specjalistami. To w gruncie rzeczy potępienie za tą kawalerkę i przejęcie tej kawalerki za opiekę nad mieszkańcem. No to właściwie bardzo by pasowało ze strony pana Walca na przykład.
Ja jestem tak stary, że pamiętam jeszcze, jak słynna bojowniczka z korupcją Julia Pitera też musiała się z jakiegoś mieszkania na poddaszu, jeśli mnie pamięć nie myli.
Oczywiście, że tak.
Tłumaczyć. Rzeczywiście, znaczy w największym skrócie ta sprawa, i tu pan redaktor Wolski ma 100% rację, ta sprawa jest absolutnie błaha. Prawdopodobnie podobne sytuacje mają tysiące osób w Polsce. Jest to tak zwana umowa dożywocia, która występuje...
Sam znam co najmniej 2 czy 3 takie przypadki. Sam w tym nie uczestniczyłem, bo nie potrzebuję.
No dokładnie. Która występuje...
Zastrzega
dzisiaj trzeba disclaimer wszędzie dać. Ale tak, to jest procedura, która występuje w polskim prawie cywilnym, jak najbardziej unormowana i polega rzeczywiście na takim zapisie, że osoba, która jest stroną tej umowy, ma prawo do końca życia w mieszkaniu zamieszkiwać. Druga strona na jej rzecz pewne świadczenia robi, ale to nie jest opieka jak nad chorą babcią, że się robi codziennie zakupy. No, Karol Nawrocki jasno mówi, że opłaca czynsz, opłaca wszystkie rachunki.
I zapłacił w ogóle za to mieszkanie.
W tym mieszkaniu i zapłacił za mieszkanie. Ale ta osoba jest normalnie, jako osoba obca, nawet z punktu widzenia prawa, dla Karola Nawrockiego, pod opieką również gdańskiego MOPS-u, co powiedział rzecznik. I to była decyzja MOPS-u i sądu o umieszczeniu kogoś w DPS-ie. A wszystkiemu jeszcze ironiczny smaczek nadaje fakt, że dokładnie taką samą umowę użyczenia, jak wiemy już z oświadczenia majątkowego Rafała Trzaskowskiego, ma jego własna małżonka, więc może niech tam zaczną pytać. I jeszcze jedna rzecz a propos różnych absurdalnych, odpalanych bomb, o których redaktor wspominał. No to przywołajmy, bo sytuacja zmienia się tak bardzo, że jak ktoś nie siedzi kompulsywnie w mediach społecznościowych na Twitterze, to
się
nawet
może pogubić,
nawet
nie
może o tym nie słyszeć. Wczoraj wieczorem, zanim pojawił się artykuł, gdzie właśnie wielką bombą okazało się, że starszy pan znalazł się w DPS-ie, to czołowe postaci Platformy Obywatelskiej, wiceminister Obrony Narodowej, europoseł Szczerba próbowali sugerować, że Karol Nawrocki co najmniej gdzieś porwał i ukrył, jeśli wręcz nie zabił tego człowieka. No tak, niech to pokaże poziom absurdu.
Rzeczywiście poseł Szczerba tak sugerował. Nie wiem, nie zajrzałem na to, co pisał pan Wieliński, ale domyślam się, że musiało być jeszcze grubiej, bo on jest moim ulubieńcem.
Tam się zawsze gotuje.
O tego rodzaju informacje. Tudzież pan Czuchnowski albo pan Piński. To jest taka czwórca.
Na to powinien być szczery śmiech. To znaczy pójść w absurd. To co powinien zrobić kandydat na Wrocki? Wziąć staruszka na wózek i wozić z niego z kampanii? Byłby rzeczywiście zaopiekowany i cały czas na widoku. No bzdura, bzdura. Ludzie, nie dajmy się wpisać w tą. Nie. Idiotyzm trzeba zwalczać obnażając go, a nie dyskutując z tym merytorycznie, ponieważ z kimś, kto ma złą wolę, merytorycznie dyskutować się nie da. Trzeba przyjąć na klatę, że będą się działy świństwa, że będą lały się na ciebie fekalia, tylko trzeba mieć przy sobie ręcznik. I to jest wszystko.
Ale drogi Marcinie, stało się to pewnie nieprzypadkowym momencie. Dzisiaj miał być dzień triumfu Karola Nawrockiego. Także
no to nieprzypadkowo, oczywiście.
Bardzo trudny do przemilczenia przez media wrogiemu, szczególnie przez TVN, który jest w trudnej sytuacji. Wiadomo, że jeżeli chodzi o te wątki amerykańskie związane z Donaldem Trumpem, to kiedy Donald Trump rządzi, to dziennikarze TVN-u bardzo szybko okazują się bardzo dyspozycyjnymi nawet wobec tych, których nie lubią. I dzisiaj właściwie byłby dzień wychwalania albo przynajmniej informowania, nawet dziennik gdzie w miarę rzetelnego na temat wizyty Karola Nawrockiego i spotkania z amerykańskim prezydentem, co kandydatom niepełniącym urząd prezydenta bardzo rzadko się zdarza. To jest właściwie, można powiedzieć, no może nie precedens, ale sytuacja stosunkowo...
Surrealistyczne pomysły, że bilet sobie kupił, zapłacił.
Ale wiadomo, że to wszystko było... No, to już było widać taką tanią zawiść, tak?
Ale nie, to nie ma tak widać. Ponieważ oni też się chyba nie są skoordynowani w swoich atakach. Mm-hmm. Oni szukali rozpaczliwie czegoś, czym mogliby to przykryć. Wracam do tego tematu. Przecież po to były te wszystkie pomysły, żeby to zdeprecjonować, ośmieszyć, osłabić. Tym bardziej, że znowuż Trump wychodzi ostatnio z ciosem. Nie bardzo można go atakować, bo Trump sprzed 2 tygodni byłby łatwiejszy do atakowania jako partner. Teraz jest trudno, więc to im jakby spadło z nieba, ale przecież wszystko to jest śmieszne i dęte. No. Od powieści napisanej pod pseudonimem. Słuchaj, Rafał jest lepszy. On ma książkę, która się nazywa Rafał, którą napisał Rafał i jest o Rafale. I wtopa taka, że choćby napisał 100 książek Karol Nawrocki, to tego poziomu nie osiągnie.
Marcin, doceniam twój optymizm, ale będzie się decydować, jak wiemy, może się decydować nawet na 1000 głosów. Czy jest w tym momencie? A ja mam wrażenie też, że nie tyle, że o ile trwa kampania Nawrockiego, no ostatnio się bardzo szybko rozwijała i też kandydat coraz lepiej się sprawdzał, to, że Prawo i Sprawiedliwość tak jakby ma taką lekką zadyszkę, jeżeli chodzi o komunikację. Jak to wygląda teraz?
Myślę, że zadyszka to za dużo powiedziane. To jest rzeczywiście takie bagno, przez które się trzeba przedrzeć i rzeczywiście ten ręcznik to jest słuszna, rozumiem, zgodnie z zasadą, która przyświeca bohaterom autostopem przez galaktykę. Tak. Zawsze wiedz, gdzie masz swój ręcznik. I rzeczywiście po prostu musimy się przez to przedrzeć, bo z obu brzegów tego bagna lecą jeszcze w naszym kierunku kamienie. Ale myślę, że to jest chwilowe, to jest próba taka rzeczywiście wywołania chaosu, wrzucania wielu rzeczy do debaty publicznej, żeby sprawić wrażenie, że coś jest na rzeczy. Ta słynna duszna atmosfera, którą zawsze obarczano rządy Prawa i Sprawiedliwości, tak w zasadzie nic się złego nie działo, ale atmosfera była duszna. I to jest mniej więcej pomysł na to. A rzeczywiście, kiedy przyjrzymy się faktom i te fakty za chwilę już jednak się ukażą w pełnej krasie, no to rzeczywiście Karol Nawrocki zyskuje w sondażach, co by z całym dystansem do sondaży, bo ja zawsze ten dystans utrzymuję niezależnie od tego, czy one są dla nas lepsze, czy są gorsze. No ale trend jest jasny. Karol Nawrocki pokazuje, że jest człowiekiem tego formatu prezydenckiego, że w zasadzie następnego dnia po zaprzysiężeniu może wziąć w swoje ręce stery państwa, stery stosunków transatlantyckich, które są z punktu widzenia Polski kluczowe. A no tak się stało, że dzisiejsza władza, łącznie z wiceprzewodniczącym Platformy Trzaskowskim, ma w Białym Domu jedynie klamkę do pocałowania, bo tak postawili na jednego złego w tej sytuacji konia.
A ja bym jeszcze powiedział jedno, że trzymając się swojego optymizmu, chyba o tej w drugiej części porozmawiamy, mianowicie wariant rumuński okazał swoje prawdziwe oblicze. Ponieważ wielkim wysiłkiem establishmentu wyeliminowano kandydata, który był stuprocentowo pewny i pozwolono zagrać temu drugiemu. I mamy taką sytuację, no jakby u nas z jakiegoś powodu zabroniono kandydować Nawrockiemu i wtedy wygrałby na przykład Mencen albo ktoś inny. Po prostu chodzi o to, że trzeba wziąć pod uwagę, że te numery mają skutki uboczne. One wzbudzają szczerą nienawiść w ludziach, zwłaszcza tych, którzy wiedzą, że są oszukiwani i manipulowani. I to, Persal, no mówię jako optymista, możesz się do mnie zgadzać, jest ogromną zaletą tej brudnej kampanii. Brudzi ona bardziej tych, którzy brudzą, niż ci, których chcą pobrudzić.
Pan Radosław tak, no nie miał takiej miny rozmarzonej, jak Marcin powiedział o tym, że no trudno, najwyżej ten Nawrocki by poległ, bo tam zastosowano by jakiś brudny numer, ale wygra Bencen.
Słuchajcie, ważne jak jest Marcin to, że swoją wizję. Ważne jest to, nie musi być Bencen, może być ktokolwiek inny, byle nie Trzaskowski, to rozumiem, jest nasza główna dyrektywa. Rumunii też na to poszło.
To akurat wszyscy chyba się zgadzają, byle nie Trzaskowski. A akurat ostatecznie zobaczymy, ale ta pierwsza tura w Rumunii, gdzie wygrywa Gheorghe Simion. Jest rzeczywiście czymś bardzo optymistycznym, bo wbrew temu, jak się go maluje dzisiaj rano...
Kibol.
Tak, jechałem samochodem, słuchałem jednej z mainstreamowych tak zwanych stacji radiowych. To oczywiście był odmalowany jako kandydat prorosyjski. Media zagraniczne oczywiście ultraprawicowy, far right i wszelkie określenia.
W ogóle nie odróżnia się go od Żarzesku, prawda? Co mówimy, że są dwa... To są
dwaj różni politycy. Ja nawet wiem, że między innymi kiedyś Georgescu współpracował z Aurem. Właśnie jego poglądy na Rosję, na NATO były zbyt radykalne i zbyt anty i dlatego ich drogi się rozeszły. No ja to po prostu wiem od samego Simiona, bo się znamy od wielu lat. Dzisiaj jest członkiem EKR-u. I to jest zwycięstwo po raz pierwszy akurat w Rumunii kogoś spoza układu, bo tam mieliśmy taką sytuację w Rumunii, gdyby od 89 roku w Polsce rządziła Platforma, no, albo jeszcze Unia, nieboszczka Unia Demokratyczna, od czasu do czasu, zgodnie z koncepcją Michnika Kwaśniewskiego, dopuszczająca trochę postkomuny. I dopiero tak naprawdę Aur jest tam pierwszym przejawem świeżości w polityce.
A to niech pan trochę jeszcze powie o Simionie, skoro pan go zna, jakiego rodzaju to jest polityk, no bo to jest właściwie bohater, europejski bohater weekendu, można by powiedzieć. Wielu ludzi, nawet myślę, że w Stanach Zjednoczonych i na świecie, sprawdziło na uważnie w Google Maps, gdzie leży Rumunia.
I że to nie jest Imperium Romanów.
Tak, że to nie jest Imperium Romanów, tak.
Myśmy się poznali, myślę, że z 5-6 lat temu, kiedy Aur już istniał, ale był partią, która dopiero zdobywała jakieś uznanie i poparcie społeczne. On już wtedy przyjechał tutaj do Warszawy, już wtedy bardzo ciepło się wypowiadał o Polsce i Polakach. On zresztą wiele elementów swojego programu, zarówno jeśli chodzi o organizację państwa, ale również jeśli chodzi o kwestie inwestycyjne, gospodarcze, walkę z bezrobociem, wzoruje na osiągnięciach rządu Zjednoczonej Prawicy. Mówi to jasno. Program Prawa i Sprawiedliwości przetłumaczył sobie chyba na angielski, na rumuński nie potrzebował.
Dopytam, czyli nie ma mowy o tym, żeby pod jego przewodem Rumunia wyszła z NATO, wyrzuciła bazy amerykańskie i pierwszą wizytę Simon złożył w Moskwie?
Absolutnie tego nie widzę. Oni doskonale sobie zdają sprawę z tej sytuacji, w jakiej się znajdują. No, będąc przyczółkiem NATO na morzu, na wybrzeżu Morza Czarnego, bukaresztańska dziewiątka nie bez przyczyny nazywa się bukaresztańska i on to bardzo często podkreśla, no tylko po prostu, no nie wszyscy chcą słuchać i jest zaklasyfikowany, ponieważ nie jest nasz, czyli z Europejskiej Partii Ludowej, to się go od razu klasyfikuje jako faszystów, tak jak Prawo i Sprawiedliwość w narracji w wielu innych krajach, tak jak szwedzkich demokratów, również w narracji w polskich mediach i tak dalej, i tak dalej.
A jak on patrzy na interesuje się sytuacją w Polsce?
jest na bieżąco z sytuacją w Polsce, no, i sam z siebie, a też dość regularnie wymienia opinie z Mateuszem Morawieckim, bo jest wiceprzewodniczącym Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, której akurat premier Morawiecki teraz przewodniczy. Doskonale jest zorientowany, zresztą wypowiadał się na konferencjach prasowych o tym, jak się walczy w Polsce z opozycją, jak się wsadza ludzi do więzień, jak się odbiera pieniądze kandydatowi wspieranemu przez główną partię opozycyjną. To wszystko jest jak najbardziej na bieżąco, więc nawet z punktu widzenia stanu demokracji w Polsce, taki głos rumuńskiego prezydenta, jeżeli zwyciężyłby w drugiej turze, byłby bardzo istotny.
A ma szansę wygrać w drugiej turze? Jak pan to ocenia?
Ja nie siedzę aż tak głęboko w rumuńskiej polityce, żeby już teraz odpowiedzieć na to pytanie. Wygląda
na
to...
jakichś spekulacji dokonujecie, prawda? Ponieważ tak, to jest jednak oczywiście bardzo poważny dla was sojusznik.
Więc no, on uzyskał 40% z lekkim haczykiem. Jego kontrkandydat, ten centrowy, tak się go określa, burmistrz, uzyskał 20%. Kandydat Partii Narodowo-Liberalnej, czyli tej Platformy Rumuńskiej, kolejne 20, czyli tak naprawdę no, mamy mniej więcej równowagę. 14 punktów, 14,7 bodajże ma Victor Ponte, czyli były prezydent Rumunii, wywodzący się z socjaldemokracji, ale... Bo tak naprawdę reszta kandydatów ma już poparcie na poziomie śladowym. Więc... muszę się jeszcze rozeznać, jakie tam są możliwe przepływy, no bo zakładam, że kandydat establishmentu wesprze tego centrowego, który wszedł do drugiej tury. Nie wiem, co zrobi Ponte. Tam rzeczywiście, no teraz myślę, że ta kampania się w pewien sposób zresetuje też, że tam będzie walka no o te kluczowe, dodatkowe 10% głosów, ale... taka tych, którzy rzeczywiście być może mają dość ciągle tych samych partii, być może trzeba będzie tam, będzie musiał Simeon trochę pokazać, że nie jest czarnym ludem, że nie jest, że to jest bajka o żelaznym wilku, to co o nim opowiadają.
Marcinie, Rumunia trendseterem narodów będzie?
Tak, oczywiście. Ja uważam, że wygrał. Ponieważ wychodzę z założenia, że jeżeli było tych dwóch kandydatów, to trochę podobnych, ale no trochę zantagonizowanych, bo występowali przeciwko siebie. W związku z tym elektoratom nie można jak stadu baranów powiedzieć, idziecie razem. W związku z tym trochę się odłupie od jednego z tych dwóch elektoratów.
PiS plus Konfederacja.
Czytałem parę analiz, to nawet chyba w Gazecie Wyborczej, o dziwo, że ten Ponte raczej będzie skłonny poprzeć kandydata antyestablishmentowego. To też obstawiam, że 54 do 46 wygra.
To jeszcze pytanie na koniec naszej rozmowy do Radosława Fogla, ponieważ wspominał pan o tych sondażach, no to jest tak, że na sondaże wszyscy mówią, że nie, sondaże są nieprawdziwe, ale wszyscy się do nich odwołują, tak jak zresztą pan to zrobił. Jednak w drugiej turze to te sondaże nie są najlepsze cały czas. To jest w najlepszym razie 57 do 43, 55 do 45. O ile ta pierwsza tura jest, Karol Nawrocki jest coraz bliżej Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze, nawet z szansą na Mijankę, to druga tura jakby się zabetonowała sondażowo. Czy to złe ośrodki, czy jednak może po prostu no, większość tego elektoratu jest nadal antypisowska i po prostu jest problem z drugą turą.
Pozwolę sobie to skomentować w ulubionym języku Donalda Tuska. Langsam, aber sicher. Czyli powoli, ale do celu.
Ja przypomniałem, że inny cytat pan da, nie wierzę w uspokajające w sondaże. To chyba z 2015 roku. Skądinąd prorocze słowa.
Nie, schodzi, ale to co pan powiedział, schodzi ta różnica w pierwszej turze. Najpierw się zajmijmy pierwszą turą i wtedy zajmiemy się drugą.
Nie mówię o tym, że jeżeli by wygrał nasz kandydat w pierwszej turze, sytuacja wyjściowa byłaby znakomita. W tej chwili wbrew pozorom nasz naszym interesem jest, żeby ci mniejsi z Bencenem na czele nie wypadli tragicznie.
Marcin jest członkiem komitetu, dlatego tak, tak może sobie szarżować.
Nie muszę szarżować. Ja zawsze w życiu przyjmuję zakład, że jeżeli idę na jakieś zawody, obojętnie czy to jest w hełkach sportowych, czy w polityce, muszę wygrać. Co więcej, jestem głęboko przekonany, że wygram, bo gdybym tego nie był przekonany, to bym tego po prostu nie robił. To pewnie pan jako polityk już wie. Grać na ambitną przegraną, no to może się niektórym to udawało. Nie jest na tym. Ale mówię, sytuacja nie jest aż tak tragiczna, ponieważ wszystkie wyliczenia, to jest 49-51 z skazaniem jednak na naszego, z tego co ja tam się gdzieś orientuję, ponieważ moim zdaniem nie ma skąd uzbierać Trzaskowski tych brakujących ułamków czy procenta. Druga sprawa. I stąd ta furia i te wszystkie teraz wyciąganie spraw. Ponieważ w tej chwili już nie będzie pojedynek na programy, tylko będzie na wrażenie. Tak jak w jeździe figurowej na lodzie są oceny za techniczny i to już mam, oceny techniczne już zostały wystawione i teraz będzie wrażenie. Po pierwsze wrażenie, Waszyngton jest porażający. Bo nawet dla polskiego kołtuna sytuacja, w której ściska rękę najpotężniejszy człowiek świata i mówi, ty musisz wygrać, bo nawet nie z angielskiego, ale ktoś mu tam teściowa mu przetłumaczy. Więc to jest pierwsza sprawa. Po drugie to, co powiedziała pani Wigura. Oglądamy na niemu. Mamy chłopaczka dobrze zachowanego po 50 i mamy męża stanu. To jest druga rzecz, która działa na ludzką świadomość, a przy okazji i po podświadomość. I oczywiście to można trochę zawsze się zaczęli, złamać wizją przyjaciela gangsterów i pogromcy staruszków, którego zwłoki wożone są prawdopodobnie w bagażniku służbowego samochodu i ukryte w pokoju hotelowym przynależnym do, nie wiem już, czy muzeum, czy IPN-u w Gdańsku. Owszem, ale po pierwsze, nie wiem, nie, ci, którzy w to by uwierzyli, już są przekonani. Czyli czym gra o tą resztówkę środka. I nie sądzę, że mając do wyboru właśnie argumenty wizerunkowe, które są, no nie wiem, 90% do 10% na naszą korzyść, dużo nie ugrają. Spokojnie przystępujemy do pierwszej tury i pijemy szampana.
Ostatnie pytanie do Radosława Fogla. Była taka sytuacja jakiś czas temu, że prezes Kaczyński w mediach to przedstawiliście państwo, że zwrócił uwagę, napomniał delikatnie, a tak naprawdę to tam było ostre obszorcowanie aparatu partyjnego, wszystkich polityków, także tych, którzy są gdzieś tam w podróży, żeby zajęli się w większym stopniu kandydatem, a w mniejszym sobą. I macie teraz takie poczucie, że rzeczywiście wszyscy są skupieni, że tak powiem, na bramce, a nie gdzieś tam na bieganiu i pokazywaniu się bardziej publiczności przy okazji tego meczu niż na wygraniu samego meczu?
No od tego jeszcze w partii, żeby motywować nieustająco. Ale
no
tak,
jak to idzie?
Ale mam wrażenie, ja oczywiście mam, pewnie nie jestem obiektywny, bo mam ogląd głównie z punktu widzenia moich kolegów z okręgu, gdzie rzeczywiście twardo gmina po gminie spotykamy się, przekonujemy do głosowania na Karola Nawrockiego, ale mam wrażenie, że jest naprawdę duże pospolite ruszenie i jeśli chodzi o spotkania lokalne, i jeśli chodzi o te nasze bardziej rozpoznawalne twarze jeżdżące po Polsce, i jeśli chodzi o takie działania tematyczne. Jest z Marcinem Horałą, kilka osób tworzymy taki zespół tak dla rozwoju, tak dla CPK, bo tego też gwarantem jest Karol Nawrocki. Są inne zespoły tematyczne, jest cała ta akcja Kobiety za Nawrocki, więc mam wrażenie, że naprawdę mobilizacja jest duża, bo wszyscy sobie zdają sprawę, że stawka jest wysoka. No my naprawdę walczymy o to, czy będziemy mieli prezydenta, który będzie bronił suwerenności, czy będziemy mieli właśnie fajnego Rafała, który zgodzi się na wszystko, tak jak się zgodził na pakt migracyjny, jak się chwalił swego czasu, że jest ambasadorem Zielonego Ładu i go negocjował. To tak się zgodzi na to, żeby konstytucja przestała w Polsce obowiązywać, bo ma mamy TSUE i żeby w ogóle po co jakaś polska państwowość, skoro można jeździć na szparagi.
Czyli ma pan wrażenie, że udaje się tą formację, udało się zmobilizować na tyle, że wszyscy grają do tej bramki w miarę?
Myślę, że 99% poza kobietami, dziećmi i chorymi, jak się mawiało w dawnych czasach.
Jakiś narzędzi specjalnych używacie do mobilizacji?
Nie, no wszyscy sobie zdają sprawę, że gra jest poważna, że to rzeczywiście jest stawka i no nie uderzając w jakieś patetyczne tony, ale że stawką jest naprawdę przyszłość Polski.
A również stawką jest sprawa osobista, żeby nie zapukano o 6 rano do mieszkania, bo przecież jak tam ci utrzymają się przy władzy, to nikomu nie przepuszczą, niezależnie czy cośkolwiek mają na niego, czy będą musieli wymyślić.
Rzeczywiście nawet czy Karol Nawrocki, czy Sławomir Mentzen, ale wiele osób po prostu nie chce dopuścić do domknięcia tego systemu. Spodziewacie się bomby jeszcze jakiejś przedwyborczej?
No jesteśmy gotowi na to, że jeżeli już cała machina łącznie ze służbami specjalnymi została uruchomiona, no to próby odpalania takich bomb, no które później zazwyczaj okazują się mokrymi kapiszonami, na pewno no, jeszcze przed nami, jeszcze
przed
druga
drugą
tura.
Nie lekceważmy tej wizyty Obamy w Poznaniu. To będzie próba pozywnego, bo oni też sobie zdają sprawę, że nie mogą tylko jechać na negatywnych emocjach, muszą pokazać te plusy.
To jest jeden z powodów, dla którego taką wściekłość wywołała właśnie wizyta w Waszyngtonie. Druga strona liczyła, że co prawda nieco przechodzonego, ale wciąż popularnego Obamę sprzeda jako właśnie ten amerykański kontakt Rafała Trzaskowskiego. Co z tego, że w zupełnej kontrze do dzisiejszej administracji, zupełnie niesprawczego, poza obiegiem politycznym. No ale znana twarz i dlatego to, że nam się udało to utrzymać w tajemnicy i wystrzelić w ten sposób, już trochę uprzedzając i niwecząc ich sprytny plan, to też jest element tego, że to wywołało taką wściekłość i taką reakcję, z jaką właśnie widzimy, no, wyciąganie największych fejków tylko po to, żeby coś a nuż się przyklei.
Radosław Fogiel był moim i Marcina gościem. Dziękujemy serdecznie.
Bardzo mi miło, miłego popołudnia.
A my jeszcze z państwem trochę zostaniemy, a ja nawet jeszcze dłużej z państwem zostanę. Może jeszcze słowo wytłumaczenia. To troszeczkę taki format mamy nowy, bardziej dynamiczny, trochę dłuższy z Marcinem. Będą się tu czasami pojawiali goście, a także inne niespodzianki. Za chwilę wracamy. I już wracamy tym razem w naszym stałym komplecie, choć o innej godzinie. Drodzy Państwo, to tak już będzie między 16 a 17. Trochę dłużej dzięki temu będziemy Państwu wisieli na głowie z Marcinem Wolskim, ale
bardzo
dlatego czasem będą tu goście, będzie może trochę więcej muzyki, czasem będą się działy inne rzeczy. Jeszcze myślę, że wymyślimy jakieś różne inne rzeczy, żebyście się
biorąc
Państwo...
Biorąc pod uwagę, że jesteśmy również trochę wizyjni, więc...
Tak jest, żebyście się Państwo przez tę godzinę z nami jak najlepiej bawili, a jak najmniej w ogóle zakazali.
To może zacznijmy od zabawy, złej. Może zacznijmy od zabawy, ponieważ w tej ponurej rzeczywistości zdarzają się nie tylko rzeczy optymistyczne, na które ja zwracam uwagę, ale również śmieszne. I powiem ci szczerze, że...
Pesymistyczne rzeczy nazywasz śmiesznymi, jak rozumiem.
Czego
ty byś żył inaczej, Marcinie, całe życie, a ja moją dużą część mojego, gdyby nie pesymistyczne rzeczy.
Wiesz co, umówmy się, facet, który wdepnął w psie coś, odchody, to z jednej strony tragedia dla jego butów, a na drugie dla patrzących komedia, więc wszystko zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Ale chciałem powiedzieć o rzeczy, tak samo powiedzmy sobie, w omawianym przez nas wątku amerykańskim, czyli Team Triumph, ja to w środku nocy, w końcu zobaczyłem tam, czy na żywo, bo przecież dramaturgia była ogromna, pamiętasz, na początku pojawił się tam gdzieś 8 sekund z panem Rubio, bo mówił, tutaj się koło jakichś kongresmenów chodził. No to już ci wszystkie, te wszystkie zoile, że użyję greckiej nazwy, zacierały ręce, tak, kupił sobie bilet, jak Longin Pastusiak, tutaj próbuje, przywitał się z kelnerem, bo pomyliły mu się fraki. Więc i darcie, że tak powiem, darcie łacha. I nagle To w pierwszej chwili to media, bo też śledziłem, przyjęły niedowierzanie, tylko Republika badała informację i dopiero jak Rachoń przeprowadził tą rozmowę, gdzie autoryzował całą wiadomość Nawrocki, no rzecz okazała się, jaka jest i jaka będzie, a jakieś jeszcze pojawiło oficjalne zdjęcie z Białego Domu, to, które już nie mogło być Photoshopem.
Ale pojawiło się też inne zdjęcie. Ja przyznam, że każdy jest trochę hipokrytą, ja tak. Też chyba trochę, ale to powiem ci zaraz dlaczego.
No.
Widziałeś żart Trumpa?
No więc właśnie, powiem ci szczerze, w pierwszej chwili...
Trump jako papież, powiedzmy sobie szczerze.
Tak, w pierwszej chwili pomyślałem sobie, że może trochę za wcześnie, ponieważ rzeczywiście jeszcze Franciszek tak nie do końca odszedł z tego świata. Niektórzy mówią, że to 3 dni trwa, niektórzy nawet, że tydzień. To jest jedno. Ale z drugiej strony, wiesz co, pomyślałem sobie, że to jest pewien rodzaj takiego autopoczucia humoru. Przecież to nie jest to, że pyszny Trump widzi siebie jako papieża, tylko mówi, no wy głupki, wy oskarżacie mnie o różne rzeczy, no to wam zrobię przyjemność i pokażę się jako papież. I ja to tak odebrałem.
Ci przyznam się, że najpierw jak zobaczyłem, to ktoś to podał, to chyba Szymon Hołownia z jakimś komentarzem. I ja myślałem, że to Szymon Hołownia zrobił.
To by swoją twarz stawił.
Wtedy się obruszyłem, że cóż to za niesmaczny żart. Szymon Hołownia były tam...
Kaznodzieja.
Były prawie, że kaznodzieja u Dominikanów ze 2 razy w tym nowicjacie. Nowicjat to się nazywa, tak? Ksiądz niedoszły. Takie tam tutaj ewangelizował w jakiś... mówiąc najkrócej, kosił kasę z jakichś różnych redakcji religijnych przez ładnych paręnaście lat i nagle takie rzeczy robi. Jak on mógł? Absolutnie się oburzyłem. A potem się dowiedziałem, że to Trump. Pomyślałem, a to protestant Trump, to nawet śmieszne. Potem sobie pomyślałem, no trochę jestem chyba hipokrytą, ale z drugiej strony nie takim strasznym, bo się sam przed sobą do tego przyznałem i nawet państwu się przyznaję. Czyli nie jest najgorzej jak na standard.
No nie mówiąc o tym, że on rozbroił inne fejki, że to Trump podyktuje wybór kolegium kardynalskiego. Oby. To ja ci powiem po prostu oby, ponieważ tylko Duch Święty może sprawić, że 80% kardynałów wyłonionych, oczywiście to nie jest ścisłe sito, ale wyłonionych przez Franciszka, może dokonać innego wyboru poza produktem franciszkopodobnym. Ja liczę na to, ponieważ alternatywą jest koniec Kościoła i tu by się świętego Malachiarza po prostu sprawdziło, ponieważ nie wyobrażam sobie...
Ale wiesz, że też nie tylko są takie przepowiednie. No, najbardziej znana to jest czarnoskóry kardynał Sara, przyjmuje imię Piotr. I się zwijamy.
Ale dlaczego kardynał Sara czytał proroctwo świętego Malachiasza i nie przyjmie imienia Piotr, tym bardziej, że czarnoskóry papież, jeżeli już, bo to jest interpretacja zdania z proroctwa pochodzącego z XII wieku, de glorie olive, czyli z chwały oliwki. To wiesz, trzeba bardzo naciągać, żeby to wyjaśniło, że to jest oliwkowy. Oliwkowy może być również kardynał Manili. A poza tym wszyscy twierdzili, że tym papieżem z murzynem w herbie był Ratzinger, jako że jego macierzyste miasto właśnie miało tego murzyna. I to by oznaczało, do czego częściowo się przychylam, że ostatnim legalnym jak dotąd papieżem był Ratzinger. Ponieważ jego dymisja czy abdykacja jest... delikatnie mówiąc, niekonstytucyjna.
Ale były takie przypadki.
Były takie przypadki, zwykle pod przymusem. Zwykle pod przymusem. Było
nie,
i czterech.
Nie tylko, ale było kilka takich przypadków.
Sobór w Konstancji chciał jednego zetronizować, stawił swojego, było wtedy 4, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja, ceniąc nieprawdopodobnie wysoko Benedykta, uważałem to, no delikatnie mówiąc, za akt zdrady. Namiestnik Chrystusa nie ma prawa w żadnej sytuacji ani abdykować. Jeżeli jest mi pisany krzyż, jak naszemu świętemu Janowi Pawłowi, krzyż należy dalej nieść. W związku z tym, skoro nie było, jakby niefortunnie
ciebie wybrali, Marcinie, ciekawe, czy byłbyś taki chojrak.
Ale ja nie aspiruję do bycia prorokiem, demiurgiem.
A jakby stwierdzili, że no, my stwierdzamy, że będzie to Marcin Wolski.
No ale przepraszam cię bardzo, ale teraz pisz pod kątem...
Podobno nie trzeba być wcale kardynałem.
No tak,
żeby...
ale nikt mnie na szczęście nie słyszał. Poza paroma autorami, którzy ze mnie ściągają. Ale zostawmy to. Chcę wrócić, więc teoretycznie, ponieważ nie było papieża Franciszka, bo ciągle była, przynajmniej do swojej śmierci, Benedykt, a potem nie było dodatkowego konklawe. W związku z tym ciągle był przedostatni, czyli przed nami jest ten ostatni Piotr Rzymianin, tyle że to już nie musi być Murzyn, bo Murzyn już był. Więc, ale jest w świętym Malachiaszu, jeżeli jeszcze pozwolisz mi mówić parę słów na ten temat, a interesuję się tym mniej więcej od 13 roku życia i nawet napisałem książkę według świętego Malachiasza, jest pewna niejasność, która nie mówi, kiedy ma być ten Rzymianin. To się jak gdyby urywa na Murzynie i potem, co jest potem, wiadomo. I potem w trakcie największych prześladowań, teraz już cytuję z pamięci, kiedy wieczne miasto zostało zburzone, pojawi się na nim Piotr Rzymianin i będzie pas swoje owieczki aż do dnia, w którym nastąpi paruzja, powrót Zbawiciela. Więc to może być... I jeszcze jest drugie zdanie, że wszystko od was, wierni, zależy, czy ten czas będzie długi, czy krótki. Więc ja liczę w miłosierdzie Boże, nie przypadkiem ono jest tak ważne w naszym nauczaniu, że Stwórca jeszcze trochę przestawi
Marcin,
zegarek.
Ty już patrzę na książkę, ale jeszcze zanim przejdziemy do książek, proszę, chciałem wrzucić jeden temacik, ponieważ on nam, jak już się spotkamy tu za tydzień, to już będzie...
Zaśmierdnie.
No nie wiem, czy zaśmierdnie, ale 9 maja no, myślę, że to jest dyskusyjne, czy to jest wielkie święto z perspektywy Polski. Natomiast 9 maja...
Rozumiem, że mówisz o 8 maja.
Mówię o dawnym. Wy wchodziliście 8 maja. Ja też jako dziecko wchodziłem 8 maja, tak. 9... kazano obchodzić.
Nie, nam kazano 9.
Czy 9? 8 maja.
8 maja była faktyczna kapitulacja.
A dlaczego ja się pomyliłem? Dlaczego ja to 9 była faktyczna kapitulacja? Dlaczego... Czy 8 była faktyczna? Dlaczego ja się pomyliłem? Ponieważ to 9 maja, nie 8, Donald Tusk będzie podpisywał z Francuzami pakt o, nie pakt o nieagresji, ale pakt obronny.
Takie entente cordiale bis.
Tak, i już on jest nazywany paktem Airbusa. Nie dlatego, że będą latać przy tej okazji, będą obwożeni na wycieczki, tylko dlatego, że za tym będą miały pójść pewnie paromiliardowe kontrakty z Francuzami. Ty wierzysz w takie możliwe sojusze z Francją jeszcze?
Znaczy, powiem ci szczerze.
Parę ich mieliśmy.
I, i z wyjątkiem jednego na wszystkich chodziliśmy źle. Przypomnę, Walezy uciekł. Marysieńka to było zatrute jajo podrzucone do Polski. Wszystkie problemy księcia Conti i tak dalej, wsadzenia jakiegoś drugorzędnego...
No, ale Leszczyński sobie tam mieszkał, miał królestwo.
Przepraszam.
Wielka emigracja, mogła mieszkać w Paryżu. Jak już nic nie wyjdzie, to nas przyjmują. To nas przyjmują potem.
Przepraszam bardzo. Większe zasługi dla wielkiej emigracji to cicho mają Niemcy, bo to jednak w Dreźnie i w Lipsku nas przyjęto, a we Francji z tym. Ale nie chcę powiedzieć, wychodziliśmy źle. Napoleon niczego nie zrobił w sprawie Polski. Inna sprawa, że powstanie powinno wybuchnąć w 1955 roku, kiedy była wojna krymska, a nie w te 8 lat później. W związku z tym już najbardziej tragiczna sprawa to zaufanie wobec Francuzów
w 1939.
Fakty były wcześniej, więc gdyby po pierwsze...
Bardzo podobne. Zwróć uwagę, że pakt obronny z zawartym elementem bardzo silnej współpracy wojskowej, bardzo daleko posuniętymi kontraktami wojskowymi, no tylko sprzęt francuski był wtedy jednak liczącym się sprzętem.
No tak, ale myśmy tego sprzętu na czas nie dostali.
One nie zostały zrealizowane właściwie do końca, wszystkie transze tego
ale w każdym razie wystarczyło, myśmy się bronili, myśmy wykonali wszystkie zobowiązania, alianci spotkali się z Brytyjczykami w Amiens, jeżeli dobrze pamiętasz, i było po ptakach. W związku z tym nie wiem, tu czasami myślę, że profesor Wieczorkiewicz miał rację. Sam sobie potem pisałem książkę rozwijającą pomysł paktu.
Ja się z tym chyba nie zgadzam, ale mamy za mało czasu, bo to byśmy potrzebowali jeszcze 4 godziny.
Dobra, w każdym razie generalnie, wiesz co, powiedzmy sobie z grecka. Nie wierzmy Francuzom, zwłaszcza kiedy przynoszą dary.
To opowiedz o swojej książce, bo ja z mojej chcę
zrobić. Ja chciałem ci highlightowo, wiesz, już tyle poważnych spraw, proszę proszę państwa, jest taki bardzo popularny autor, płodny mniej więcej jak ja do sześcianu, proszę państwa, Sławomir Koper, który zajmuje się takimi peryferiami historii, biografii i ostatnia książka, Skandaliści PRL-u. Znaczy, ja bym się nie zgodził z tytułem, tytuł dobrze brzmi, to nie są typowi skandaliści. Wśród takich prawdziwym skandalistą nam jest jeden, to jest Kalibabka. Wiesz, co to był Kalibabka?
No tak, mniej więcej.
Film Tulipan widziałeś, Kalibabka, podrywacz.
I co, w Tulipanie to jest pokazana prawdziwie jego historia?
Chyba trochę, ale nie kto wie, jaka była prawdziwa. Natomiast pozostali to są raczej celebryci owych czasów, bo mówię, gdyby to mieli być skandaliści, to bym tam olimpijczyka Pawłowskiego umieścił, rzecznika Jerzego Urbana, no byłoby parę postaci, ale to nie są skandaliści.
Natomiast... Bo ja widzę Chłaskę na okładce.
No właśnie, Chłasko bardzo, bardzo...
Czy Chłasko był skandalistą?
No. Nie, był facetem, który grał macza, w istocie jego kariera rozstrzygnęła się przez łóżka i to, zaznaczmy, nie kobiet.
Dziwny dobór tych ludzi na okładce.
Potem jest Tyrman,
Termanda i Himmelsbacha. Czy Terman był skandalistą?
No wiesz, jego skandalizm ograniczał się do tego, że kochał jazz i nosił kolorowe skarpetki.
No i miał tą młodziutką tą Lolitkę, no tam ze wspomnień, tak jest.
Ale to, co jest naprawdę fajne w Termandzie i co opowiedział w powieści Filip i świetna ekranizacja, to jest to, że będąc Żydem, przeżył pracując legalnie jako kelner w samym środku III Rzeszy. To jest najbardziej w Termandzie ciekawe, ale czy to jest skandalizm? Raczej taki rodzaj sztuki przetrwania. Kto tam jest jeszcze? Himmelsbach. No Himmelsbach, którego znałem osobiście.
No właśnie, bo to jest książka w dużym stopniu o twoich znajomych rozmaitych.
Tak, Chłaski nie.
Koper ma taką trochę, nie wszyscy historycy lubią Kopra, powiedzmy, ponieważ wielu uważa go za takiego przepisywacza z internetu. No i to troszkę...
Może z internetu, a może przede wszystkim z innych książek, ponieważ uczciwie rzecz biorąc jest biografia, ale... Ma jedną rzecz, której góruje nad tymi ludźmi, którzy napisali to po raz pierwszy, mianowicie ma lekkie pióro. I to się po prostu czyta. To może jakimś jego odpowiednikiem jest pani Iwona Kinzler na przykład. To są ludzie, którzy wprawdzie sami nie badają źródeł, ale to, co jest w ogólnym obiegu, udostępniają. Więc mogę to szczerze polecić, zwłaszcza ludziom, którzy nie znali PRL-u, ponieważ klimat PRL-u... I to jest jeszcze jedno. Ja chyba w felietonie napisałem taki nadtytuł własny. Rajskie ptaki w zaplutej klatce.
I to o nich. A ja mam, Marcinie drogi, zupełnie inną rzecz. Wpadła mi trochę przypadkowo w ręce. Otóż Felix Koneczny znany jest przede wszystkim, wiadomo, z jego rzeczy związanych ze zdarzeniem cywilizacji i tak dalej, polski Huntington o wiele lat wcześniejszy. Natomiast mi wpadły dzisiaj chyba mało znana publikacja Dzieje Śląska Feliksa Konecznego, popularyzatorska.
Ja Dzieje Polski znam, Dzieje Śląska nie znam.
Słuchaj, przeczytam ci, jakim to jest językiem kawałek napisane. Wróciwszy do Polski, zaczął fragment wydarzenia, które niedawno odgrywały dużo, tydzień temu o tym rozmawialiśmy. Wróciwszy do Polski, zaczął Bolesław myśleć o koronacji. Słał znowu do papieża i znowu posłowie jego jęczeli w niemieckich więzieniach. Za daleko była z Gniezna do Rzymu, żeby przywieźć królewską koronę bezpiecznie przez szeregi wrogów. Nareszcie w roku 1024 zwołał Bolesław biskupów polskich, a odbywszy z nimi naradę, postanowił się koronować. Być może, że otrzymał z Rzymu jakąś tajemną wiadomość. I tak dalej, i tak dalej. To jest ten sposób, to jest popularyzatorskie. To było napisane z myślą o tym, żeby historia Śląska, właściwie od początku, a przez nią też historia Polski, ona była tak napisana, że Koneczny, może z dzisiejszej perspektywy już pewnie naiwnie, ale wówczas zakładał, że każdy Ślązak, a nawet każdy Polak będzie mógł to przeczytać i takim językiem to napisze, żeby po prostu znać tą historię Śląska i wiedzieć, że nie ma historii Polski bez historii Śląska. To jest tak istotny fragment jak historia Wielkopolski czy każdego innego fragmentu.
Nie wiem, czy by się Twardok z tobą zgodził, ale to...
Jak również tamten Kuczok i wielu innych
pisarzy. Ale powiem ci jedno.
Pisarzy.
Apel do młodych naszych telesłuchaczy. Czytajcie to Koneczny. To jest chyba jeden z najlepszych historiozofów, bo to Asia, taki trochę historyk, trochę filozof, czyli historiozofów w Polsce. I jego poglądy artykułowane w końcu w latach 40. są tak aktualne, jakby powstały dzisiaj gdzieś w jakimś schowku namiotły w Parlamencie Europejskim.
Ale wiesz, to jest jeszcze unikatowe na tle. On napisał kilka tego rodzaju książek, ale że to jest tak naprawdę kobyła 600-stronicowa, dość szczegółowa historia śląska, która jest napisana takim językiem, żeby jak na tamte czasy było w stanie zrozumieć i każde czytające dziecko. Dzisiejsi ludzie no trochę mają pewnie uboższe słownictwo, więc będą mieli z tym trochę większy problem, ale to nadal jest język, który mógłby być językiem właściwie dziecięcym, a równocześnie bardzo skomplikowaną historię Śląska. Przecież pamiętasz, co się z tym Śląskiem potem działo. Tych wszystkich Henryków nikt o normalnej pamięci nie spamięta. Natomiast to wszystko jest opisane dziecię sobie poradzi z lekturą, a tylko Marcin pamięta wszystkich
Henryków. To jest wielka tajemnica, ale ona jest, przyświeca całej, można powiedzieć, szkole polskich popularyzatorów. My mamy dlatego między innymi tak dobrą historię, czy też mieliśmy do czasów pani Nowackiej, że pisali ją świetni literaci. Jak gdyby obecnie takim człowiekiem jest Andrzej Nowak.
A teraz świetni literaci napiszą serwis. Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy, do zobaczenia.
Ja i Marcin Wolski, do zobaczenia za tydzień. W naszej nowej formule mamy nadzieję, że Państwu się spodobała.
Wejdź na www.impuls.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.